Poseł na Sejm Joanna Mucha, była wiceminister edukacji, wiceprzewodnicząca Polski 2050. Witamy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zacznijmy od komentarza do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, które pojawiły się w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Czy wszystkie, zdaniem pani, procedury zadziałały?
Na tę chwilę, na tyle, na ile jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, to wydaje mi się, że tak. I bardzo ważne jest, żebyśmy w takich sytuacjach zachowywali spokój, zachowywali się zgodnie z planami ewentualnościowymi, które zawsze są przygotowane. My doskonale wiemy, że Rosja stosuje te formy wojny hybrydowej w stosunku do nas już od długiego czasu. Dzisiejszy nocna sytuacja może, bo trudno to jako i w jakikolwiek sposób inny nazwać, na pewno będzie miała jakby ciąg dalszy w postaci tego, co my nazywamy wojną kognitywną, czyli różnego rodzaju formami dezinformacji. Dlatego dzięki temu, że mogę się z Państwem spotkać, bardzo proszę o to, żeby sprawdzać źródła, żeby nie poddawać się panice wtedy, kiedy przeczytacie Państwo coś w internecie, żeby korzystać wyłącznie z zaufanych, dobrych źródeł informacji, bo na pewno sytuacja jest poważna, na pewno tego nie można zlekceważyć, ale też nie możemy poddać się strachowi, bo właśnie o to Rosjanom chodzi. Więc z dużym spokojem, z dużą uważnością spróbujmy jakby przejść przez te najbliższe dni, bo no i pytanie, czy ta sytuacja będzie eskalowała, czy będzie się rozwijała, tego nie wiemy. Wiemy, że za chwilę, dosłownie za 2 dni, rozpoczynają się manewry Zapad w Białorusi, więc to jest na pewno sytuacja bardzo podwyższonej gotowości z naszej strony.
Obecnie trwa pilne, nadzwyczajne posiedzenie rządu. Uszkodzony dron 1 został znaleziony na polu w miejscowości Czosnówka koło Białej Podlaski. Czy parlamentarzyści otrzymują dodatkowe informacje, czy też wiedzą tyle, ile my z mediów?
My otrzymamy te informacje dodatkowe. O 10 będzie wprowadzony do porządku obrad punkt dotyczący właśnie informacji na ten temat. I pan premier, z tego co wiem, przyjedzie do Sejmu, żeby nas o tym poinformować. Natomiast oczywiście najważniejsze są dzisiaj w tym momencie, w tym konkretnym momencie najważniejsze są wszystkie sztaby kryzysowe i najważniejsze jest działanie ministra obrony narodowej. Więc posłowie tych kilka godzin mogą poczekać, bo nie jesteśmy naprawdę na pierwszej linii i na pierwszej liście osób, które muszą mieć te informacje. Myślę, że naprawdę wszyscy, tak jak śledzę to, co wzajemnie do siebie piszemy, to myślę, że naprawdę wszyscy z najwyższą powagą podchodzą do tej sytuacji.
Czy komunikat o bezpieczeństwie, aby pozostać w domu, czy on nie był nad wyraz? Bo tu pojawiają się pytania oczywiście o bezpieczeństwo nas, zwykłych Polaków. Jak wygląda obecnie sytuacja w Warszawie? Bo lotnisko zostało w Okęciu otwarte. Wszystkie, de facto oprócz w Lublinie.
Zawsze warto pójść o 1 albo 2 kroki dalej w tych środkach ostrożności, niż nie wykonać ich wtedy, kiedy są niezbędne i potrzebne. My nie mieliśmy wiedzy jako państwo, w którym momencie te interwencje nad nasze niebo się zakończą, więc no ja naprawdę mam duże zaufanie do naszych służb i wiem, że nie to, że wiem, ale jestem przekonana o tym, że tego typu sytuacje były w planach ewentualnościowych przewidziane i idziemy teraz po sznurku, jeśli chodzi o reakcję na te sytuacje, na tego typu sytuacje.
Zdarzenie z pewnością jest testem dla Zachodu. Zauważają, że drony wleciały na tyle głęboko w głąb polskiego terytorium, że trzeba było je zestrzelić. Komentatorzy z Wielkiej Brytanii, ale także z innych państw łączą to zestrzelenie dronów z wizytą prezydenta Karola Nawrockiego Donaldem Trumpem w USA, a także zamknięciem granic, które niedawno mają się zdarzyć na Białorusi.
Tak, łączyłabym te kwestie, ale wydaje mi się, że to, że otrzymaliśmy duże wsparcie finansowe od Komisji Europejskiej, to decyzja zapadła wczoraj.
1/3 tej puli, która... Mówi pani o tych 450 miliardów.
Która ma służyć na dozbrojenie polskiego wojska. To ja bym raczej przypuszczała, że być może to jest odpowiedź właśnie na tego typu sytuacje. I dlatego musimy być bardzo uważni, bo oczywiście po dzisiejszej nocnej sytuacji będą reakcje ze strony różnych podmiotów, czy NATO, czy Europy, czy różnych innych miejsc. I dlatego musimy z naprawdę wielką uważnością obserwować, czy tutaj nie będzie dochodziło do jakiegoś rodzaju eskalacji. Wszyscy musimy zachować spokój, ale zachować właśnie pełną uważność.
Władze apelują do mieszkańców, zarówno województw podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, o pozostanie w domach. Są alerty, ścisłe stosowanie się do komunikatów wydawanych przez Wojsko Polskie i Policję. O to apelujemy. A co z mieszkańcami, jak Dolny Śląsk?
No ja myślę, że jeśli chodzi o Dolny Śląsk, to jesteście Państwo bardzo, bardzo daleko i bardzo bezpieczni. Ja nie spodziewam się, żeby cokolwiek się miało tutaj złego wydarzyć. Natomiast jeśli chodzi o te województwa, które są przy granicy z Białorusią, z Ukrainą, z Rosją na północy, czy z obwodem kaliningradzkim, mówiąc już bardziej dokładnie, to tutaj naprawdę lepiej zachować się z większą ostrożnością niż później czegokolwiek żałować. I jeszcze raz apeluję, bo pani powiedziała o tym, że są apele o to, żeby zostać w domu, żeby rzeczywiście
tak,
zachować
alerty
się
pojawiły
w sposób
się.
Odpowiedzialny. Naprawdę bardzo państwa proszę, bo możemy się spodziewać, że różnego rodzaju alerty mogą się pojawiać w różny sposób zmanipulowane.
Tak, z różnych źródeł, prawda?
Z różnych źródeł, tak, i będące elementem tej walki, tej wojny kognitywnej, czyli wojny, która jest przeprowadzana na naszej świadomości, na naszym postrzeganiu tego, co się wokół nas dzieje. Więc bardzo proszę o to, żeby sprawdzać w wiarygodnych źródłach każde tego typu alerty, które budziłyby Państwa u Państwa jakikolwiek znak zapytania.
Mam nadzieję, że uspokoiliśmy słuchaczy Radia Rodzina. To lecimy dalej. Pierwsze posiedzenie Sejmu po wakacjach. Jak pani poseł, podoba się ekspres legislacyjny?
Rzeczywiście bardzo nabite to posiedzenie, bardzo dużo się tutaj dzieje. To są 4 dni i naprawdę bardzo intensywnego posiedzenia Sejmu.
Będzie się działo, mówił marszałek Sejmu, kiedy zapowiadał pierwsze powakacyjne posiedzenie. Aż 28 ustaw, 40, które trafią pod obrady. Zostanie uchwalonych.
Jeśli do tego dodamy tę dzisiejszą sytuację, to rzeczywiście...
Kombo.
Być może, tak. To jest naprawdę bardzo, bardzo duże wyzwanie. No ale też w sytuacji, w której pan prezydent Nawrocki zawetował 7 ustaw, w której niektóre z tych ustaw jest niezwykle istotne, żeby weszły różnego rodzaju rozwiązania do stanu prawnego polskiego w szybkim czasie i w związku z tym musimy tutaj i procedować ustawy pana prezydenta Nawrockiego, bo marszałek Sejmu powiedział w sposób jednoznaczny, że one będą traktowane dokładnie w ten sam sposób jak inne ustawy. I z drugiej strony te ustawy rządowe, które zostały w związku z wetami napisane, no to naprawdę wyzwanie jest duże i szczególnie my w tak małym klubie, w jakim my jesteśmy, to naprawdę jest duże wyzwanie, żeby sobie poradzić z tak dużą liczbą pracy.
No, zdaje się, że koalicja wygrywa ten wyścig o kształt ustaw dotyczący pomocy dla Ukraińców i cen energii, ale wszystko zależy od pana prezydenta. Czy je podpisze te ustawy? Jak pani czuje? Jak pani przeczuwa?
Bardzo chciałabym, żebyśmy traktowali te ustawy, czy w ogóle procedowanie tych ustaw jako wyścig, bo to jest kompletnie bez sensu, bo jeśli miałoby być tak, że dokładnie te same rozwiązania przyjmujemy w wersji rządowej bądź w wersji prezydenckiej w związku właśnie z jakimiś politycznymi argumentami, to nie byłoby dobrze. Dlatego bardziej chciałabym, żebyśmy zwracali uwagę na to, jakie są różnice między tymi ustawami, a one są. I żebyśmy zwracali uwagę na to, że no jednak rząd ma większą wiedzę i większe doświadczenie do tego, żeby konstruować akty prawne. Tak, jesteśmy przygotowani po prostu na to, żeby to, co no niestety zepsuł pan prezydent, żeby naprawić.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy dla Ukraińców. Mamy odpowiedź na nieuzasadnione i niemądre weto prezydenta. Tak powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Pani podziela tę opinię? One były niemądre, nieuzasadnione, weto prezydenta?
To by to było fatalne, bo no myślę, że ten argument gospodarczy, który jest podnoszony cały czas, czyli że osoby o statusie uchodźczym z Ukrainy, które do tej pory na rynku pracy polskim odnajdywały się po prostu bez najmniejszego problemu, w tej chwili musiałyby uzyskiwać specjalne zezwolenie. To jest po prostu fizycznie niemożliwe, żeby przeprowadzić tych paręset tysięcy ludzi przez zezwolenia w tej chwili. Więc po prostu gospodarka na tym bardzo by straciła, bardzo, bardzo dużo byłoby problemów. Więc to jest nierozsądne. Ja nie mówię o tym, że wtedy nie ma tytułu do tego, żeby płacić za edukację dzieci ukraińskich, że jest naprawdę wiele różnego rodzaju innych problemów dotyczących statusu tych ludzi w Polsce.
A jaka jest główna różnica w podejściu? Bo prezydent ostro tnie wsparcie, rząd jest łagodniejszy, jeśli chodzi o dostęp do ochrony zdrowia.
Wie pani, ja bym najpierw powiedziała o tym, co nas łączy. Łączy nas to, że chcemy, żeby różnego rodzaju naciągania naszego systemu było mniej. Czyli chcemy uszczelnienia. Tylko to uszczelnienie było w tej ustawie, którą pan prezydent zawetował. Bo tam... Spróbujmy sobie przypomnieć jakby historię. No my pisaliśmy, PiS pisał tę ustawę w bardzo szybkim tempie wtedy, kiedy Rosja napadła na Ukrainę. I ona rzeczywiście zawierała pewnego rodzaju błędy, nieszczelności, dlatego że nikt z nas w tamtym momencie nie przewidział wszystkich jakby sytuacji, które się mogły wydarzyć. Po tych 3 latach z górką jesteśmy już znacznie mądrzejsi, znacznie bardziej obserwujemy jakby rzeczywistość wokół nas i wiemy, że jeśli... ktoś pobiera u nas zasiłki na przykład czy 800+ na dzieci, a tego dziecka fizycznie u nas po prostu nie ma pod jakimiś pretekstami, no to musimy sprawić, żeby to 800+ nie było pobierane. Ale tak czy inaczej, w moim przekonaniu, no, próba, znaczy większość Ukraińców naprawdę bardzo rzetelnie pracuje w polskiej gospodarce. I teraz odbieranie, nie wiem, matce, która ma małe dzieci albo ma dziecko z niepełnosprawnością i dlatego nie pracuje. I odbieranie jej 800+ na to dziecko i na ewentualnie rodzeństwo tego dziecka, no jest po prostu nieludzkie. Więc mam nadzieję, że napiszemy tak tę ustawę, poprawimy tak tę ustawę, bo przecież to jest jeszcze etap poprawek, żeby tego typu sytuacje nie miały miejsca.
Powiedziała pani minister, taki mały klub, jakim jesteśmy, ale partia Polska 2050 zyska wicepremiera.
Takie były rozmowy dotyczące jesieni, dotyczące tego momentu, kiedy pan marszałek Szymon Hołownia no zejdzie ze swojego urzędu w związku z umową koalicyjną. Tutaj przypomnę, że zapisaliśmy w tej umowie, że pan przewodniczący Czarzasty obejmie funkcję marszałka Sejmu.
Pani jest za tym? Nie uważa pani, że Szymon Hołownia powinien pozostać na stanowisku?
Umowa to umowa, trzeba jej dotrzymywać, chociaż ja uważam, że Szymon Hołownia naprawdę jest fenomenalnym marszałkiem.
Czyli lepiej by było, by pozostał dla pani.
I po prostu obserwuję różnych marszałków Sejmu i naprawdę uważam, że on bardzo wiele zmienił w funkcjonowaniu Sejmu. Natomiast no, umowa jest umową i to też mówi Szymon Hołownia, że jeśli są takie postanowienia umowy, to my jej dotrzymamy. Ale w związku z tym spodziewamy się, że otrzymamy stanowisko wicepremiera, bo to jakby logicznie nam to będzie przysługiwało.
Pełczyńska-Nałęcz, a to osoba, która ma objąć tekę wicepremiera.
To jeszcze jest oczywiście do dyskusji naszej wewnętrznej. Nawet te dwa miesiące w polityce to czasem jest bardzo długi czas. Pewnie jest osobą, która najbardziej się narzuca jako kandydatka. Ale...
Powiedziała na antenie Radia Z. Taka propozycja marszałka Sejmu Szymona Hołowni padła, bym została wicepremierem z ramienia Polski 2050.
No ale to jeszcze wszelkie procedury partyjne muszą tutaj mieć miejsce, więc no tak jak mówię, na tę chwilę możemy powiedzieć tylko o to, że o to stanowisko będziemy oczywiście zabiegać.
No i chyba o wicemarszałka Sejmu, bo też pojawiły się takie informacje. Już wiemy, kto ewentualnie mógłby nim być?
Nie ma żadnych kandydatur. Zobaczymy. Jest jeszcze trochę czasu.
Mm-hmm. Jakieś jeszcze zmiany nam się szykują w partii?
Takie, że...
Mieliśmy niedawno też odejście pani Izabeli Bodnar z Polski 2050.
Tak, ale ja nie mam takiego poczucia, że to jest jakaś przełomowa zmiana w naszej partii. Żałuję tego, że Iza podjęła taką decyzję. Naprawdę żałuję. Uważam, że taka osoba, bo Iza rzeczywiście ma poglądy bardzo bliskie do Platformy Obywatelskiej. U nas to nie jest powszechne, ale jedna osoba, która potrafi właśnie z tamtej strony argumentować w różnych tematach, jest też zawsze w partii potrzebna, więc uważam, że jej obecność u nas była bardzo korzystna. Natomiast ja się nie spodziewam w tej chwili odejść z naszej partii. Spodziewam się bardziej tego, że z nowym sezonem będziemy chcieli trochę tę partię naszą naprawić i spróbować wypłynąć jednak na trochę szersze wody sondażowe niż to w tej chwili nam się zdarza.
A myślicie o wejściu w koalicję z kimś?
Nie, na tej chwili nie ma takich planów, nie ma takich pomysłów. Zdecydowanie jesteśmy partią, która chce pracować na swój własny rachunek, odbudować swój wizerunek. Mam nadzieję, że to się uda.
A czy nowi wiceministrowie zdrowia, bezpartyjni specjaliści, to jakiś nowy trend w rządzie? To dobre rozwiązanie, tacy apolityczni wiceministrowie?
Wie pani, jeśli chodzi o inne ministerstwa, to tutaj ta odpowiedzialność polityczna jest bardzo istotna. Ale jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, to jesteśmy w stanie absolutnej zapaści i to trzeba chyba powiedzieć wprost. I to jest zapaść, która była realizowana przez naprawdę bardzo długi czas. Nie chcę tutaj jakby początku wyznaczać, więc wszystkie rządy niestety nie dały rady, żeby postawić ten system opieki zdrowotnej w taki sposób, żeby on służył pacjentom. I ja zawsze myślę o tej opiece zdrowotnej dzisiaj jako pewnego rodzaju takiej bardzo specjalnej misji, która wymaga użycia specjalnych jakby narzędzi.
Ale są próby ratowania. Ostatnio Urszula Dębków została też zdymisjonowana, co delikatnie osłabiło Polskę 2050 w koalicji.
Ale zdymisjonowani zostali też Marek Kos i pan minister Konieczny z odpowiednio PSL-u i Lewicy, więc wszyscy ministrowie, którzy byli w jakikolwiek sposób związani czy rekomendowani przez partię polityczną odeszli. To nie znaczy, że oni nie byli specjalistami, chcę to jednoznacznie powiedzieć, bo każdy z nich było specjalistą, ale tutaj naprawdę potrzeba ludzi, którzy bardzo dobrze znają system, więc no mam nadzieję, że po prostu dzięki temu, że to będą eksperci, tacy niezależni od polityki, że to pozwoli na to, żeby te zmiany, głębokie zmiany wprowadzać.
A czy przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi Donald Tusk powinien przestać być premierem i przewodniczącym PO? Jakie jest pani zdanie?
Ja niestety mam takie poczucie, że pan premier Tusk, który przez 8 lat był na celowniku telewizji publicznej i wszelkiego rodzaju mediów związanych z PiS-em, który był każdego dnia ostrzeliwany w sposób absolutnie niewyobrażalny do tej pory na polskiej scenie politycznej, ale niestety to się odbyło skutecznie, czyli ta operacja na naszej świadomości została wykonana przez PiS w sposób skuteczny. I niektórzy ludzie nie są już w stanie zaufać Donaldowi Tuskowi. I w związku z tym, że nie byliśmy w stanie przez półtora roku i pan premier też nie był w stanie odkręcić tej narracji, odkręcić tego wizerunku, to mam wrażenie, że no my naprawdę musimy mieć przywódcę, który zdobędzie wyraźnie ponad 50% zaufania Polaków. I obawiam się, że panu premierowi Donaldowi Tuskowi to się nie uda. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, żeby demokracja i rządy gwarantujące utrzymanie tej demokracji były w Polsce. Wszelkie kwestie osobowe muszą być jakby na dalszym planie. Najważniejsze jest to, żeby utrzymać Polskę z dala od populistów, od ludzi altprawicy, od ludzi naprawdę niebezpiecznych w moim przekonaniu.
Radosław Sikorski byłby dobrym kandydatem?
Nie ma sensu mówić o nazwiskach. Mogę powiedzieć, że bardzo szanuję Radka Sikorskiego i bardzo szanuję jego dokonania dotychczasowe. Natomiast personalia naprawdę są na drugim planie.
No bo my czujemy taką rywalizację Donalda Tuska z Radosławem Sikorskim. Wydaje się, że jest tam delikatne napięcie pomiędzy nimi, delikatnie mówiąc.
Nie mam takiego wrażenia, że jest. Ja myślę, że pan premier Tusk też doskonale wie, że no pewne zmiany są konieczne. No to, o czym mówimy ostatnio w debacie publicznej, o tym, że Platforma Obywatelska ma zamiar zmienić swój szyld, trochę rebrandingu dokonać, mówiąc piękną polszczyzną. To
taką business language dzisiaj.
Tak, który wkracza nam naprawdę bardzo silnie do debaty publicznej.
To jeszcze króciutko, przynajmniej minutkę chciałabym na temat zmian przez resort edukacji w nowym roku szkolnym. Edukacja zdrowotna. Abstrahując już od treści, pani minister, jest to trudny przedmiot do organizacji. Zajęcia zaczynają się o 7 najczęściej albo o 16, 17 tej przedmiot ma się rozpocząć, kiedy uczniowie kończą tak naprawdę o 15, 16.
No niestety to, że pozwoliliśmy sobie na to, żeby to był przedmiot nieobowiązkowy i teraz to są skutki, że ten przedmiot po prostu będzie wybierany bardzo rzadko, ze względu na to, że dzieciaki i tak są bardzo obciążone nauką i bardzo obciążone jeszcze różnego rodzaju zajęciami dodatkowymi, bo to jest jakby grzech pierworodny naszej szkoły, że ona nie jest w stanie zaoferować i zajęć sportowych, i angielskiego, i nie wymagać się od dzieciaków tego, żeby miały jeszcze dodatkowe korepetycje, więc dzieciaki rzeczywiście tak obciążone różnego rodzaju zajęciami rezygnują z tego przedmiotu, a to jest wielka strata. Zaczęłyśmy dzisiaj program od tego zagrożenia, które nad nami wisi. No chociażby wszystkie kwestie związane z tym właśnie, w jaki sposób zachować się w trudnych sytuacjach, samoobrona, czy też kwestie związane z udzielaniem pierwszej pomocy. To jest niezwykle istotne. My naprawdę musimy nie tylko się tego nauczyć,